Wydawnictwo Potop zaprasza do wysłuchania opowiadania autorstwa Franza Kafki pod tytułem Dociekanie psa. Czyta Wojtek Masiak. Jakże zmieniło się moje życie, a jednak jak niezmienione pozostało ono w istocie. Kiedy sięgam myślą wstecz i przypominam sobie czasy, gdy żyłem jeszcze wśród psiego ludu i uczestniczyłem we wszystkich jego troskach, pies między psami, stwierdzam, przyglądając się temu z bliska, że od dawien dawna coś było nie w porządku. Istniało jakieś niewielkie pęknięcie, jakiś niesmak ogarniał mnie w trakcie najpodnioślejszych uroczystości ludowych. Więcej, że czasem nawet w zaufanym gronie, nie czasem, lecz bardzo często, sam widok jakiegoś drogiego mi bliźniego, którego spostrzegałem jak gdyby w nowym świetle, konsternował mnie, przerażał. Czynił bezradnym, ba, pogrążał w rozpaczy. Usiłowałem w miarę możliwości samego siebie udobruchać. Przyjaciele, którym się z tego zwierzyłem, pomagali mi. Nastawały znów spokojniejsze czasy. Czasy, w których nie brakowało wprawdzie podobnych niespodzianek, lecz gdy ja przyjmowałem je z większą obojętnością i z większą obojętnością włączałem w bieg mojego życia, które przynosiły być może smutek i zmęczenie, lecz pozwalały mi pozostać wprawdzie nieco chłodnym, powściągliwym, nieśmiałym i wyrachowanym, lecz ogólnie rzecz biorąc normalnym psem. Jakżebym mógł zresztą bez tych okresów wytchnienia dożyć mojego obecnego wieku, jakżebym mógł osiągnąć spokój, z jakim spoglądam na udręki mej młodości i znoszę udręki starości. Jakżebym mógł kiedykolwiek wyciągnąć wnioski z mojej, jak przyznaję, nieszczęśliwej lub, mówiąc łagodniej, niezbyt szczęśliwej konstytucji i żyć, niemal całkowicie się do nich stosując. Z dala od świata, samotny, zaprzątnięty jedynie swoimi daremnymi, drobnymi dociekaniami, które są mi jednak nieodzowne, tak żyję, lecz mimo oddalenia nie utraciłem z oczu swego ludu. Często dochodzą do mnie wieści i ja także od czasu do czasu daję znać o sobie. Inni darzą mnie poważaniem, nie rozumiejąc wprawdzie mojego trybu życia, lecz nie biorą mi go za złe. I nawet młode psy, które widuję czasem, jak przebiegają w oddali, nowe pokolenie, którego dzieciństwo zaledwie niejasno sobie przypominam, pozdrawiają mnie zawsze z szacunkiem. Nie można bowiem pomijać faktu, że mimo swych osobliwości, które są całkiem oczywiste, nie wyrodziłem się jednak zupełnie. O nie! Zresztą, jeśli się nad tym zastanowię, a nie brak mi czasu, ochoty i zdolności, by to robić, psi świat jest w ogóle przedziwnie urządzony. Oprócz nas, psów, żyją wokół rozmaite rodzaje istot. Biedne, niepozorne, nieme. Jedynie do pewnych wrzasków ograniczone stworzenia. Wiele spośród nas, psów, bada je, nadało im nazwy. Próbuje im pomóc, wychować je, uszlachetnić i tak dalej. Mnie, o ile nie usiłują mnie niepokoić, są one obojętne. Nie rozróżniam ich, nie zwracam na nie uwagi. Jedno wszakże jest zbyt uderzające, bym mógł tego nie zauważyć, a mianowicie, jak mało w porównaniu z nami, psami, garną się one ku sobie, jak nieufnie i milcząco, a nawet z pewną wrogością przechodzą obok siebie, jak tylko najpospolitszy interes może je na chwilę powierzchownie zjednoczyć i jak nawet z tego interesu wynika często jeszcze nienawiść i waśń. Podczas gdy my, psy, można wszak z powodzeniem powiedzieć, że wszystkie żyjemy dosłownie w jednej gromadzie, wszystkie, choć dzielą nas niezliczone i głębokie różnice, jakie się wykształciły z biegiem czasu, wszystkie w gromadzie. Coś prze nas ku sobie i nic nie może nam przeszkodzić w uleganiu temu parciu. Wszystkie nasze prawa i zwyczaje, te nieliczne, które jeszcze znam i te niezliczone, których już nie pamiętam, zrodziły się z tęsknoty za największym szczęściem, do jakiego jesteśmy zdolne – trwaniem w ciepłej wspólnocie. Ma to jednak i swoją odwrotną stronę. Żadne istoty, o ile mi wiadomo, nie żyją w tak wielkim rozproszeniu jak my, psy. Żadnych nie cechuje tak wielkie, nie dające się wprost ogarnąć zróżnicowanie klas, odmian, zatrudnień. My, które chcemy się trzymać razem – i mimo wszystko raz po raz nam się to udaje w szczególnie upojnych chwilach, właśnie my żyjemy z dala od siebie, uprawiając osobliwe, często już dla psa obok niezrozumiałe zawody, stosując się do praw, które nie należą do psiego świata, a nawet są zwrócone przeciwko niemu. Jakże trudne są to sprawy, których lepiej nie ruszać. Rozumiem również taki punkt widzenia, rozumiem go lepiej od własnego, a jednak sprawy, którym oddałem się bez reszty. Czemuż nie postępuję tak jak inni, nie żyję w zgodzie ze swym ludem i nie przyjmuję w milczeniu tego, co zakłóca jedność? Nie lekceważę tego jako drobnego błędu w wielkim rachunku i nie pozostaję wciąż zwrócony ku temu, co szczęśliwie wiąże, miast temu, co raz po raz wyrywa nas nieodparcie z kręgu wspólnoty. Przypominam sobie pewne zdarzenie z mojej młodości. Znajdowałem się wówczas w jednym z tych niewytłumaczalnych stanów błogiego podniecenia, których chyba każdy doświadcza jako dziecko. Byłem jeszcze zupełnie młodym psem, wszystko mi się podobało, ze wszystkim czułem się związany, sądziłem, że rozgrywają się wokół mnie wielkie rzeczy, którym ja przewodzę, którym muszę użyczać swego głosu, rzeczy, które musiałyby leżeć wzgardzone, gdybym dla nich nie biegał, gdybym nie wymachiwał dla nich ogonem, od dziecięce fantazje, które z wiekiem przechodzą. Lecz wówczas były one bardzo żywe. Pozostawałem bez reszty pod ich urokiem i rzeczywiście wydarzyło się wkrótce coś niezwykłego, co zdawało się spełniać szalone oczekiwania. Samo w sobie nie było to nic niezwykłego. Później dość często widywałem podobne i jeszcze dziwniejsze rzeczy, lecz wówczas wywarło to na mnie pierwsze, niezatarte wrażenie, które odcisnęło swój ślad na wielu następnych. Spotkałem mianowicie gromadkę psów, a raczej nie tyle ją spotkałem, ile ona wyszła mi na spotkanie. Biegłem wówczas długo przez ciemność w przeczuciu wielkich rzeczy, przeczuciu, które było wprawdzie nieco zwodnicze, gdyż zawsze je miałem. Biegłem długo przez ciemność, tam i sam, ślepy i głuchy na wszystko, wiedziony jedynie nieokreślonym pragnieniem, zatrzymałem się nagle z uczuciem, że oto jestem we właściwym miejscu. Podniosłem wzrok i był oślepiająco jasny dzień, nieco jedynie parny. W powietrzu pełno było mieszających się, odurzających zapachów. Powitałem ranek dzikim ujadaniem i wtedy, jakbym to ja je wywołał, wśród straszliwego hałasu, jakiego jeszcze nigdy nie słyszałem, z jakiegoś miejsca w ciemności wyszło na światło 7 psów. Gdybym nie widział wyraźnie, że są to psy i że to one przyniosły ze sobą ten hałas, chociaż nie mogłem rozpoznać, w jaki sposób go czynią, natychmiast bym uciekł. Tak jednak pozostałem. Nie wiedziałem jeszcze wówczas prawie nic o twórczej muzykalności, którą obdarzone są jedynie psy. W naturalny sposób umykała ona dotychczas mej dopiero powoli rozwijającej się spostrzegawczości. Wszak muzyka towarzyszyła mi od niemowlęctwa, jako oczywisty, nieodzowny element życia. Nic nie zmuszało mnie do wyróżniania go spośród pozostałych. Jedynie aluzyjnie, stosownie do dziecięcej umysłowości, usiłowano zwrócić mi na nią uwagę. Tym bardziej więc zaskakujący, wręcz wstrząsający był dla mnie widok tych 7 wielkich muzyków. Nic nie mówili, niczego nie śpiewali. Właściwie cały czas milczeli, nieomal z jakąś ogromną zaciętością, lecz z pustki wyczarowywali muzykę. Wszystko było muzyką, sposób, w jaki unosili i stawiali nogi, pewne poruszenia głowy, ich bieg, ich bezruch, pozycje, jakie względem siebie zajmowali, taneczne korowody, w jakie się łączyli, kiedy to jeden opierał przednie łapy na grzbiecie innego, po czym ustawiali się w ten sposób, że pierwszy, stojąc prosto, utrzymywał ciężar wszystkich pozostałych, albo gdy ze swych pełzających przy ziemi ciał układali zawiłe figury,